Pan doktor Marcin Strzała. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie będziemy sobie doktorować, bo się za dobrze znamy. To od razu wam powiemy, że my z panem Strzałą to się długo się znamy.
No, od dzieciństwa.
To prawda. Będziemy rozmawiać o wystawie, którą poczyniłeś, a raczej której byłeś członkiem w poczynaniu jej.
Współautorem, tak to nazwijmy.
Tak to
razem
się ładnie nazywa?
Z artystką Anną Barlik, a kurowaną wystawą przez Jacka Sosnowskiego.
Która to miała swoją premierę nie byle gdzie, bo aż w Wenecji.
Tak jest, na zeszłorocznym Biennale Architektury.
Mówimy tu o datamencie. Zapewne, no nie wiem, czy większość już się spotkała z tą bryłą, którą zaprezentowaliście, ale właśnie o tym będziemy rozmawiać z racji tego, że datament prosto z tej Wenecji dojechał właśnie do Warszawy, gdzie można się z nim zmierzyć.
Wystawa będzie czynna do 19 maja i zapraszamy wszystkich, ażeby, tak jak powiedziałeś, zmierzyć się z tym, ponieważ tak została też ta instalacja czy też rzeźba zaprojektowana, że należy się z nią zmierzyć i należy się zmierzyć właśnie z tymże datamentem.
Zacznijmy od samego początku, czyli od tego, jakie było początkowe założenie, jak pierwszy raz się spotkaliście, jeszcze zanim w ogóle była mowa o datamencie. Jak do tego doszliście, że to ma być to, czym właśnie datament jest?
Jest to tak, że ja w swojej pracy zawodowej, a tak jak wspomniałeś, no jest ona związana z pracą naukową, zajmuję się relacjami danych cyfrowych do wyrazu architektury, czyli jak te dane cyfrowe wpływają na to, co, w jaki sposób projektujemy. I związane jest to również z takim szerszym problemem społecznym, który już się pojawił w latach 70., czyli tak zwanym przeciążeniem informacyjnym. I zaczęliśmy rozmawiać o tym problemie, że obok świata całkowicie realnego istnieje bardzo bogaty świat cyfrowy, w którym wszyscy funkcjonujemy, natomiast bardzo rzadko sobie zdajemy sprawę z tego, że w nim funkcjonujemy, ponieważ nie wymaga on, tak jak to pisał William Gibson, czy też jak widzieliśmy w Matrixie, jakiegoś specjalnego interfejsu, nie musimy sobie nic zakładać na głowę, nie musimy się podłączać kablem, a jednak wpływ tych danych na nasze życie jest ogromny. I zaczęliśmy się zastanawiać z Anią, w jaki sposób moglibyśmy zwrócić na to uwagę szerszego grona odbiorców, w jaki sposób zwizualizować ten problem.
Mówimy tu o danych z jakiegoś segmentu, czy o danych ogólnie, to znaczy o wszystkim, co jest gromadzone w, no właśnie, na świecie, nie tylko w przestrzeni, nazwijmy ją cyfrową.
Oczywiście to są szacunkowe, znowu, szacunkowe dane, ale mówi się o tym, że codziennie liczba informacji, liczba danych przetwarzana przez nasze telefony, które każdy ma w kieszeni, jest większa niż liczba książek bądź słów, które każdy z nas przeczyta w ciągu swojego życia. W związku z tym, żeby zwizualizować jakby ogrom tego, co się dzieje poza naszą świadomością, poza naszą percepcją. W samej instalacji rzeczywiście zwizualizowany jest pewien wycinek tego, co dotyczy tego problemu nieprzystępności tychże informacji. Natomiast chcieliśmy, żeby był to przyczynek do tego, żeby rozmawiać o szerszym kontekście. Dlaczego jest to tylko pewien typ danych? No bo zastanawialiśmy się, jakiego typu dane byłyby dla wszystkich naszych odbiorców w miarę czytelne, żeby potrafili je odnieść do samych siebie. Bo zazwyczaj jak będziemy opowiadać komuś o tym, że a twój telefon, a tam Instagram cię śledzi, albo Google i tak dalej, to dla większości ludzi nie bardzo ma to znaczenie.
Jedni sobie pomyślą, no i przecież ja jednostka, to przecież nie ma znaczenia. Drudzy sobie pomyślą, no tak, wielki globalny spisek. No.
A trzeci sobie pomyślą, albo odpowiedzą, ale ja nie mam Instagrama, więc mnie to nie dotyczy, tak? Więc chcieliśmy, żeby zwizualizować ten problem przez coś takiego, co każdy z nas ma jakąś relację do tego. W związku z tym skorzystaliśmy z języka architektury i to, co można zobaczyć w tej instalacji, to właśnie taka wizualizacja 1:1 wprost gołych czy też nieobrobionych danych statystycznych dotyczących mieszkalnictwa w 4 różnych miejscach na świecie.
Czy te kraje są przypadkowe? Czy tak wam pasowało? Czy ich dobór jest właśnie bardzo skrupulatny i bardzo jasny dla tego, kto tam się pojawi?
To bardzo dobre pytanie. Czy on jest jasny dla odbiorcy? Niekoniecznie, ale taki też było założenie.
To poczekaj, ja ci tu jeszcze przerwę. Czy wchodząc do zachęty, orientując się, jak wyglądał pawilon w Wenecji, bo podejrzewam, że to też może mieć pewne znaczenie dla odbiorcy, czy da się eksplorować datament nie czytając o nim nic i nie wiedząc o nim nic? Czy raczej dobrze by było najpierw zaznajomić się z waszą wizją tego, czym datament jest, co artysta miał na myśli i dopiero potem się w niego zagłębiać?
Zupełnie. Ja bym powiedział, że zagłębiamy się w niego i zresztą tak zaprojektowaliśmy tą instalację. To znaczy, żeby ona była właśnie odwzorowaniem tych relacji, które my mamy ze światem cyfrowym. To znaczy pierwsze, co użytkownik, odbiorca widzi wchodząc na tą wystawę, to po prostu przytłoczenie. Przytłoczenie formą, przytłoczenie tymi kolorami. Nie jest w stanie, one są na siebie nałożone w przestrzeni pawilonu, w związku z tym nie jest w stanie ich na dzień dobry samemu rozpoznać. Musi podjąć pewien trud tego, żeby zobaczyć, że właśnie ten kolor być może coś oznacza. Być może to, że jest, nie zdradzając, określona liczba pomieszczeń, też coś znaczy. Potem mogę szukać kolejnych takich elementów kodu, które pozwalają mi odczytać znaczenia i chcemy, żeby, zachęcamy do tego, żeby nasi odbiorcy podjęli właśnie trud odkodowywania tej rzeczywistości po to, żeby zrozumieć, jak ona działa, co jest zwizualizowane, a potem na tej podstawie zaczęli zadawać być może lepsze pytania, bo coś, co my postulujemy również, to jest to, że przy tym przeciążeniu informacyjnym dane nie mogą być tylko źródłem odpowiedzi, ale powinny być przede wszystkim źródłem zadawania lepszych pytań.
Czy w takim razie my możemy być takim eksploratorem tego waszego świata, no właśnie, tylko i wyłącznie uczestnikiem tego. Przejść się, zobaczyć, być może podrzucić sobie w głowie myśl o tym, że artystycznie jest to takie albo owakie i się zbytnio w to nie zagłębiać.
Jak najbardziej, zresztą tak samo, jak możemy mieć taki stosunek do wszystkiego, co nas otacza. I o tym między innymi rozmawiamy i mówimy tą instalacją. To znaczy, że zresztą bardzo wielu z nas ma taki stosunek do wszystkiego, co się wyświetli na naszym telefonie. I dzisiaj rano pewnie część z nas, jak zastanawiała się, w co się ubrać, bo pogoda jeszcze zmienna, to nie otworzyła okna, nie wyszła na balkon, tylko otworzyła telefon i telefon jej, tej osobie, powiedział, jaka jest temperatura, albo jaka będzie i czy będzie padać i tak dalej, i tak dalej. I podejmujemy decyzje dotyczące naszego życia na podstawie jakichś danych, jakichś informacji, niekoniecznie na podstawie naszych empirycznych odczuć, czy rzeczywiście będzie mi zimno, czy ciepło. I tak samo z tą naszą wystawą. Można wejść i po prostu powiedzieć, jest fajnie, podoba mi się, nie podoba mi się, pochodziłem, jest kolorowo, tak bądź nie. A mogę nawiązać głębszą relację z tymi danymi, które tam są i zacznę wtedy dostrzegać, że pojawiają się tam pewnego typu błędy logiczne, które znowu są celowo tak wybrane z tych państw, żeby pokazywały to, nazwijmy, wynaturzenie danych. Nie wiem, czy mogę przywołać jeden z przykładów, które tam są do zobaczenia, to Meksyk, bo jednym z państw, które zwizualizowaliśmy, jest Meksyk. I powierzchnia mieszkania, domostwa w Meksyku średnio, według oficjalnych statystyk, to 130 metrów kwadratowych.
W tym biednym Meksyku, gdzie jakby mówimy o tym, że oni chcieliby być Stanami, ale nie są i że chcą uciekać do Stanów, bo źle, 130 metrów kwadratowych na głowę.
Tak mówią statystyki.
To znaczy, że jeżeli zainteresowalibyśmy się tematem mieszkalnictwa w Meksyku i wpiszemy w internecie, na ilu metrach mieszka przeciętny Meksykanin, dostaniemy odpowiedź 130 metrów.
Dokładnie tak.
130 metrów na mieszkańca.
Na domostwo.
Na domostwo, okej.
Żeby uściślić. Taką dostaniemy informację, ale I stąd właśnie ta zachęta do krytycznego patrzenia na tą infosferę, która nas otacza. Te same dokumenty gdzieś tam w trzecim wierszu, na czwartej stronie albo tak zwanym drobnym drukiem mają gwiazdkę, która mówi: jednocześnie zdajemy sobie sprawę albo podkreślamy, że ponad 25% społeczeństwa zamieszkuje w sposób nieformalny. Znaczy tak naprawdę dla 1/4 naszego społeczeństwa nie mamy pojęcia, jakiej wielkości są te mieszkania, gdzie oni mieszkają, w jaki sposób. Ponieważ wielu z nich, z tych mieszkańców po prostu zamieszkuje w, no brzydko to się nazywa, slumsach. Nie wiadomo, czy tam jest 1 m², 2 m², czy tam może nie ma żadnych metrów
kwadratowych. Biorąc pod uwagę, że Mexico City jest wielkości, ludnością dorównuje 1/3 Polski, to jednak przerażające.
No, stąd jakby nasza próba zwrócenia uwagi na tego typu problemy, że jeżeli im się nie przyglądamy, to możemy się zagubić w tej takiej oczywistości. Każdy z nas ma aktualnie komputer w kieszeni i jeszcze pewnie 10 albo 20 lat temu, jeżeli zadałbym ci znowu pytanie o kolejne państwo, które tam jest zwizualizowane, Malawi, to odpowiedziałbyś być może: nie wiem, gdzie to jest. Natomiast
pewnie odpowiedziałbym, że nie słyszałem w ogóle o takim państwie jak Malawi.
A współcześnie każdy to, co zrobi, to weźmie telefon do ręki i powie: wiem, albo powiem jak w pokerze: sprawdzam. Problem polega na tym, że niekoniecznie to, co sprawdzam, jest prawdą o tym świecie.
Co w takim razie o datamencie mówiło się podczas jego premiery? No bo nie oszukujmy się, miejsce, w którym pokazaliście datament po raz pierwszy, no mocno jest wpisane w światową nie tylko architekturę, ale i sztukę.
W ogóle Biennale Architektury to jest takie trudne miejsce, bo ono jest takie trochę ani dla architektów, ani dla teoretyków architektury, troszkę dla artystów, troszkę dla generalnej publiki, żeby rozmawiać o problemach po prostu, z którymi architektura również się mierzy. Zeszłorocznym tematem Biennale była Afryka jako laboratorium przyszłości. Taki temat zadała kuratorka Leslie Locco. Ona rozumiała to w dwojaki sposób. Z jednej strony laboratorium przyszłości w sensie, że musimy szukać nowych rozwiązań, ale z drugiej strony również laboratorium przyszłości jako Afryka, ponieważ w Afryce już wiele problemów, które prognozuje się, że dotkną w najbliższej przyszłości całego świata, typu przeludnienie, głód, brak wody, tam już się wydarzyły albo się dzieją. W związku z tym, w tym sensie jest też laboratorium przyszłości. I do pewnego stopnia tą naszą instalacją, tym naszym głosem dotyczącym datamentu chcieliśmy do pewnego stopnia być może nawet negować sens takiej tematyki omawianej w takim miejscu na świecie. To znaczy rozmawiamy o Afryce.
Teoretycznego pochylania się nad problemami najbiedniejszych w jednym z najbardziej uprzywilejowanych miejsc na świecie.
Jak najbardziej, prawda? I wydaliśmy jako pawilony narodowe i organizacja całej imprezy naprawdę grube setki tysięcy euro na to, żeby sobie o czymś rozmawiać. A nasz argument był taki, że właśnie to, że my coś wiemy albo nam się wydaje, że coś wiemy, ponieważ zebraliśmy dane albo dokonaliśmy iluś tam eksperymentów, z których wynikają nam pewne wnioski, nie znaczy, że one są adekwatne i aplikowalne w jakimkolwiek innym kontekście, tylko że powinny wyrastać te decyzje, szczególnie projektowe i szczególnie dotyczące architektury, ponieważ ona rzutuje na pokolenia. Powinny być podejmowane oddolnie i wyrastać niemalże wernakularnie z tych potrzeb lokalnych.
Co w takim razie dla tych, którzy będą się zastanawiali, co dalej, którym to, co zobaczą w zachęcie, nie wystarczy, którzy będą mieli swoje wnioski, którzy będą chcieli jeszcze więcej tego datamentu odkryć. Mówiąc wprost, czy są dalsze kroki związane z datamentem?
Znaczy, jak zawsze...
Bo jak rozumiem to, że wybraliście sobie 4 kolory, które reprezentują 4 państwa, nie znaczy, że zbadaliście tylko 4, ale że gdzieś w waszej, no właśnie, w waszych plikach, algorytmach można się doszukiwać jeszcze większej ilości tych danych i większej zabawy jeszcze z tym wszystkim.
Jak najbardziej zebraliśmy te dane, informacje oficjalne dla całego świata i ten świat też sobie podzieliliśmy na cztery kategorie, stąd cztery kraje, ze względu na to, jak dużo tych danych, jakiej jakości przetwarzają. Stąd te cztery wybrane państwa, znowu wybrane w taki sposób, żeby tam były te dowcipy, czy też błędy wynikające z danych. Natomiast mamy je dla wszystkich. Pewnego typu autorefleksją również jest też to, że tworząc ten, nazwaliśmy to roboczo sobie indeksem datamentu, czyli właśnie uporządkowaliśmy świat w stosunku do tego, jak dużo i w jaki sposób danych zbiera, to pewną taką krytyczną refleksją, obserwacją było to, że stworzyliśmy narzędzie, które chociaż jego pierwotnym celem było porządkowanie rzeczywistości, to tak naprawdę spowodowało, że jeszcze większy błąd może się w nim pojawić, ponieważ nasza percepcja ludzka nie pozwala nam na pracowanie z tak obszernymi zestawami danych po prostu.
Ale algorytmy sobie z tym radzą.
Algorytmy sobie z tym radzą, ale niebezpieczeństwo też znowu tutaj takie troszkę filozoficzno-narzędziowe zaczyna się pojawiać, że my jako istoty ludzkie mamy dwa różne typy działania. To znaczy, jeżeli to prawdopodobnie jest związane z naszą biologią i na to wskazuje neuronauka, że jak liczymy około do pięciu, to robimy to bardzo szybko i pracuje nam głównie lewa półkula mózgu. Jak zaczyna być więcej niż 5, to liczymy trochę wolniej i zaczynamy używać prawej półkuli mózgu. Nie robimy tego intuicyjnie, tylko wymyślamy sobie narzędzie, które pozwala nam ogarnąć większą liczbę danych. Teraz przez całą historię tak naprawdę rozwoju myśli współczesnej nauki, to wymyślaliśmy bardzo dużo różnych skomplikowanych narzędzi, które pozwalały nam sobie w lepszy sposób radzić z dużą liczbą informacji. A problem z algorytmami, a szczególnie ze współczesnymi algorytmami, tak zwaną sztuczną inteligencją, które są oparte na uczeniu maszynowym i przetwarzaniu siłowym, jest takie, że one nie odzwierciedlają już naszej logiki. Wcześniej komputery działały tak samo jak liczydło. Kalkulator w telefonie działał tak jak liczydło, działał tak jak abakus. Natomiast współczesne te metody uczenia maszynowego działają już tylko i wyłącznie w logice dużych zestawów danych. W związku z tym istnieje takie ryzyko, że jeżeli my się przyzwyczajimy do tego, że one nam dają dobre odpowiedzi i szybko i że może już nie potrzebujemy copywritera albo artysty, bo ChatGPT albo jakaś inna sztuczna inteligencja za nas tą pracę wykona.
To przestaniemy mówić sprawdzam.
Przestaniemy mówić sprawdzam. Co więcej, zaczniemy te dane zbierać również w takiej formie, która będzie łatwa do przetwarzania dla sztucznej inteligencji, a nie dla nas.
Wszystko nam się to pięknie łączy. Wszystko sprowadza się do tego, żeby wkroczyć do datamentu i go, mówiąc wprost, eksplorować nie tylko myślą, nie tylko mową, ale i fizycznie.
Jak
bo do datamentu po prostu da się fizycznie wejść.
Ponieważ jest to wizualizacja 1:1, można wejść i poczuć go własnym ciałem i również chcemy namówić do tego, żeby powiedzieć sprawdzam poprzez własne odczucia, a nie
wyobrażenia. Iluzje. Jak sobie to nazwiecie, to pozostawiamy wam. Narodowa Galeria Sztuki zachęta
tak
do 19 dnia maja. Datament gotowy na wasze eksploracje. Co dalej? Tego nie wie nikt.
Znaczy, my trochę wiemy, ale na razie trzymamy kciuki i nie zdradzamy.
No to nie zdradzamy. Marcin Strzała, pan architekt odpowiedzialny za datament, był w naszym studiu. Dzięki wielkie.
Dzięki wielkie.